Regionalny punkt widzenia. Aktualności, ważne wydarzenia, kluczowe decyzje, sukcesy i porażki w komentarzach ekspertów.
W Polskim Radiu PIK.
Regionalny punkt widzenia.
Michał Słowacian, witam serdecznie. Dziś między innymi o zmianach kadrowych w sądach w naszym regionie. Czy obóz rządzący powinien mówić jednym głosem w sprawie miejsca ulokowania w naszym województwie dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej? Zapytamy o okoliczności zatrzymania byłego opozycjonisty Władysława Frasyniuka i projekt Nowoczesnej dotyczący związków partnerskich. Witam gości. Profesor Janusz Golinowski, politolog z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Dzień
witam
dobry.
Serdecznie.
I w Toruniu dr Patryk Tomaszewski, politolog z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Dzień dobry.
Dzień dobry.
W ostatnich dniach minister sprawiedliwości odwołał prezesa Sądu Okręgowego w Bydgoszczy Mirosława Kędzierskiego, odwołano także wiceprezesa sądu. Wcześniej odwołano także m.in. prezesa Sądu Rejonowego w Toruniu. Pismo w obronie prezesa toruńskiego sądu Andrzeja Kurzycha wystosowali inni sędziowie. Podkreślili, że prezes cieszył się szacunkiem, był zaangażowany w budowę nowej siedziby sądu, stąd działanie ministerstwa jest niezrozumiałe. Sędziowie stwierdzili też, że takie działania podważają zaufanie obywateli do instytucji państwa i niszczą demokratyczny ustrój Rzeczypospolitej Polskiej. Chciałbym porozmawiać z panami o tym, w jaki sposób ta reforma jest wprowadzana. Doktor Patryk Tomaszewski, jak pan ocenia, czy taka troszeczkę konfrontacyjna forma wprowadzenia tej reformy, bo prezes Sądu Okręgowego w Bydgoszczy o odwołaniu dowiedział się z internetu, służy całej sprawie, czy też nie?
Tu mamy jakby dwa tematy. Pierwszy to generalnie, czy wprowadzać tą reformę i w jaki sposób. Może zaczniemy od tego, który jest łatwiejszy, czyli sposobu. No w mojej ocenie warto informować zarówno zainteresowanych, jak i opinię publiczną o tym, że są zmiany w, nie tylko w sądownictwie, w każdej z instytucji publicznych, żeby obywatele nie musieli się obawiać tego, że te zmiany wynikają, nie wiem, z zemsty politycznej, z wstawienia na to miejsce, to brzydko mówiąc, jakichś osób postronnych, innych, które są związane, powiedzmy, z obojętnie z którą opcją polityczną, w zależności kiedy będziemy o tym mówili. I na pewno tutaj przejrzystość jest jak najbardziej dobrze widziana. Natomiast czy zmiany już powinny się odbyć, no to wynika jakby z większości parlamentarnej, no i z tego, jaką mamy koncepcję władzy sądowniczej w dzisiejszym państwie. No i tutaj Prawo i Sprawiedliwość jasno powiedziało, że nie odstąpi od zmian w sądownictwie. Jego ramieniem jest pan Ziobro. No i dokonuje tych zmian. Czy merytorycznie, no to mamy bardzo mało informacji, więc nie możemy się opierać wyłącznie również na tym, co mówią pracownicy w danym sądzie, inni sędziowie, ponieważ oni znają, są zainteresowani, znają te osoby, które zostają ze stanowisk, zmieniono im stanowiska, więc sobie myślę, że przede wszystkim Informacja, jeszcze raz informacja do opinii publicznej, do zainteresowanych, na pewno by wpłynęło korzystnie dla władz.
Zgodnie z ustawą, przez jakiś czas minister ma prawo odwołać prezesów i wiceprezesów sądów bez podawania przyczyn. I tak z reguły się dzieje. Panie profesorze, no taka jest ustawa. Jak oceniać to rozwiązanie? Należałoby podawać przyczynę, bo to się komuś, kto traci stanowisko, należy. Także opinia publiczna powinna wiedzieć,
to
jakie
znaczy,
są argumenty.
To znaczy niewątpliwie trudno jest rozsądzać, kto tutaj w tym, nazwijmy to, na konflikcie ma rację, ponieważ tak jak powiedział mój przedmówca, my nie mamy dostatecznie dużo informacji, czy rzeczywiście to odwołanie jest zasadne. Poza tym, czy rzeczywiście...
Nie ma tej informacji, bo ona też nie jest udzielana, bo tak, nie ma żadnych uzasadnień.
Ale czy minister powinien uzasadniać? Ja myślę, że dla dobra sprawy stałoby się o wiele bardziej jasne, gdyby te właśnie argumenty się pojawiły. Przy czym zwróćmy uwagę na jedno, że ostatnimi czasy od zmiany, to znaczy od rządów PiS-u, środowisko sędziowskie się strasznie spolityzowało. Jest to taki troszeczkę rozkrok. Na każde argumenty, które pojawiają się w kierunku samego środowiska sędziowskiego, pojawiają się kontrargumenty. No i presja w samym środowisku sędziowskim, myślę o stowarzyszeniach prawniczych, wytwarza poczucie pewnego rodzaju konformizmu. No, ja rozumiem obronę, ale z drugiej strony środowisko sędziowskie musi mieć świadomość, że ono nie jest samo w sobie zamknięte, że ono funkcjonuje w pewnym otoczeniu. Dlatego też próby jak gdyby kontestowania tego wszystkiego, co dzieje się w Polsce, bez względu na to, czy nam się podoba, czy nie, no muszą spotkać się z pewnym oporem rządzącym, bo oprócz władzy sądowniczej mamy władzę ustawodawczą i wykonawczą. Tak się złożyło, że na dzień dzisiejszy rządzi prawica z dominującą rolą PiS-u, co w praktyce oznacza, to zresztą opozycja przywołuje takie argumenty, państwo PiS, media PiS, ustawy PiS i tak dalej, no to ociera się o pewnego rodzaju paradoksy. To tak jakby zakwestionować w całość ustaw, które były przywoływane ostatnimi czasy, czy wchodziły w życie. No wraca ta stara litania pewnych krzywd, jakie doznało wedle opozycji polskie państwo, począwszy od Trybunału Konstytucyjnego, idąc dalej. Czyli w sposób naturalny środowisko sędziowskie, jeśli przyjmuje bardzo radykalną postawę wobec istniejących zmian, jakie proponuje prawica, musi liczyć się właśnie z taką argumentacją dość ostrą w sensie zarządzania, bo tutaj nie chodzi o kwestię właśnie orzekania w sądzie, ale zarządzania instytucjami sądu.
No właśnie, to pytanie, bo przeciwko zmianom w wielu miejscach protestują sędziowie w takim sensie, że przyjmują uchwały, w których wyrażają sprzeciw. Opór z pewnością budzi każda zmiana, ale tu ważne pytanie, jak skonfliktowanie się ministra sprawiedliwości z dużą częścią sędziów, panie doktorze, może wpłynąć na pracę wymiaru sprawiedliwości? Może wpłynąć, czy nie? Czy to są takie napięcia, które sfery orzekania i tej relacji sąd-obywatel nie dotkną?
Dotkną zarówno w kwestiach orzekania, ponieważ no tutaj mamy wyraźny konflikt, więc mamy część spraw, które są orzekane, dotyczą no takiej materii wrażliwej, takiej okołopolitycznej. No i tutaj jeżeli środowisko sędziowskie bardzo opowiada się przeciwko rządowi, no to trudno, żeby zupełnie było obiektywne. Pamiętajmy, że nasz obiektywizm składa się również z takiego poczucia bezpieczeństwa wewnętrznego. No i tutaj jeżeli sędziowie się czują zagrożeni, uważają, że zmiany idą w złym kierunku, no to na pewno on jest przynajmniej w jakimś stopniu zachwiany, ale dwa, na pewno poczucie obywateli w stosunku do zarówno do władzy, jak i do władzy całkowicie, do trzech władz, ale również do władzy sądowniczej jest zachwiane, ponieważ obywatel dostaje sygnał, że tutaj opór w stosunku do wybranych demokratycznie władz państwa stawia środowisko sędziowskie. Dlaczego ja miałbym nie stawiać oporu? No nie wiem, nie płacąc podatków, wypowiadając posłuszeństwo obywatelskie, mamy czasami przez opozycję nawoływania do tego, no i władza sądownicza raczej nie powinna wpisywać się w ten dyskurs polityczny, ponieważ na pewno nie działa to również na jej korzyść, a zwykły obywatel odbiera to jako może odbierać to jako możliwość bycia przeciwko, a zarówno władzy jako takiej politycznej, ale również sądowniczej, ponieważ no w tym chaosie obywatel musi się odnaleźć, no i musi bronić swoich interesów i teraz każdy z nas również ma pewne patrzenie na rzeczywistość. Tu również nie podobają nam się niektóre zwolnienia, niektóre podwyżki, niektóre działania w sferze publicznej. No i teraz sobie nie wyobrażam, żebyśmy za każdym razem kontestowali wszystkie działania, chociażby, nie wiem, władz miejskich, władz samorządowych, władz wojewody, ze względu na to, że ja mam inny punkt widzenia, prawda? Więc to trzeba bardzo ostrożnie z tym.
Z drugiej strony organizacje sędziowskie podkreślają, no, że zmiany wprowadzane są niekonstytucyjne, że narusza to niezawisłość sędziowską, że zmiany personalne no nie mają podstaw merytorycznych. Panie profesorze, to napięcie, sposób też wprowadzania tej reformy, ten konflikt z częścią środowiska, to się odbije na obywatelach, czy to jest taki wewnętrzny
problem? Może nie tyle na obywatelach, bo obywatele dają dość wyraźny sygnał w sensie poparcia, jeśli wierzyć do końca rankingom, a one takie są, że na dzień dzisiejszy rzeczywiście wysoko sytuują środowisko rządzących. Natomiast tworzy to takie poczucie pewnej anarchizacji, że każdy, kto komu coś leży na sercu, jest w stanie kontestować i mówi, że nie ma podstaw merytorycznych. W związku z tym to prawo jest traktowane instrumentalnie. Ja tak, żeby pokazać, jak dalece współcześnie to prawo się traktuje instrumentalnie, chcę przywołać taki śmieszny przykład. Otóż między innymi ostatnio Junckers mówił o konieczności rezygnacji z funkcji na przyszłą kadencję w parlamencie z funkcji przewodniczącego, czyli obecnej pozycji Tuska. Jeśli nie dają tego traktaty, no to pan Juncker zaproponował, że na tą samą osobę można głosować dwa razy. To pokazuje, jak dalece politycy czasami są w stanie wyjść z roli takiego literalnego przestrzegania prawa. No i można oczywiście na tym ubolewać, ale tak jest. Mówię tutaj o pewnym realizmie. Dlatego też można się na to obrażać, natomiast nie można w ten sposób kontestować wszystkiego, co ostatnio przez te dwa lata się działo.
Trwa ocena kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa. Zgłoszono 18 sędziów na 15 miejsc. Platforma Obywatelska domaga się ujawnienia tego, kto popierał kandydatów. Politycy Platformy podejrzewają, że mogą to być m.in. sędziowie z Ministerstwa Sprawiedliwości, no wprost podlegli ministrowi. W ustawie nie ma takiego obowiązku, ale no pytanie, czy należałoby ujawniać to, kto popiera sędziów? Czy ta procedura powinna być bardziej przejrzysta? Doktor Patryk Tomaszewski.
Tutaj wraca chyba ten fragment naszej dzisiejszej rozmowy dotyczącej komunikowania ze społeczeństwem. No i z punktu widzenia takiego marketingowego, jeżeli nie mamy nic do ukrycia, no to powinniśmy w sposób jawny i przejrzysty, transparentny pokazywać, jakie osoby są zgłaszane, kto się zgłasza, kto jest wybierany, jaki jest sposób wybierania. Daje to poczucie obywatelom pewnego komfortu i bezpieczeństwa. Politykom też powinno to dawać, ponieważ nie są wtedy oskarżani o to, że wszystkie sfery życia publicznego są przez nich zawłaszczane poprzez koszyk jakiś partyjny. Natomiast no, rzeczywistość mamy taką, skoro ustawa nie nakazuje, no to są możliwości takie, żeby tego nie ujawniać. Oczywiście będą z tym związane dywagacje. Opozycja będzie szukała takich haczyków na władzę rządzącą. Pytanie jest inne. Ja tego nie sprawdziłem. Dopiero dziś mi przyszła taka myśl do głowy. Jak było wcześniej? Czy wcześniej były one ujawniane, czy tych zmian na pewno nie było
inny
tak
był wybór, inny był wybór w gronie sędziów, no i faktycznie nie ujawniono, kto kogo popierał i sędziowie głosowali Dokładnie. W głosowaniu tajnym. To też podkreślają politycy PiS-u wcześniej.
Mhm. O, to ja tego nie zauważyłem, no więc dziękuję panie redaktorze, więc pokazuje to, że ten sposób, no zresztą też nie ma co budować takiego demokratyzmu do w skali już takiej idealnej, że każdy ma się tłumaczyć za swój wybór, tak? Może nie wiem, może podobała się marynarka bardziej. No niestety demokracja pozwala też na takie elementy. No wiemy to dobrze przy urnach wyborczych, że wybieramy często nie ze względu na merytorykę. Zresztą ta merytoryka może być różnie oceniana. To, co dla jednych jest fachowe, dla innych może być nieprzygotowaniem merytorycznym. Jednak oczywiście transparentność moim zdaniem jest na korzyść wszystkich stron.
Ale Platforma Obywatelska podkreślano, że taka przejrzystość i ujawnienie tego, kto popiera sędziów, no jest konieczne, żeby uniknąć choćby takiej sytuacji, że ci sami sędziowie z Ministerstwa Sprawiedliwości wskazali na przykład połowę kandydatów, panie profesorze. To powinna być przejrzystość?
Tak, ja się w pełni
skoro zmieniono reguły.
Ja się w pełni zgadzam, nawet bez względu na to, czy to o tym stanowi ustawa, czy nie, czy można, czy nie. Na to, w sensie wizerunkowym jak najbardziej ta przejrzystość powinna być widoczna, aby rzeczywiście społeczeństwo miało ogólny ogląd, co za tym wszystkim się kryje. Aczkolwiek zwróćmy uwagę na samo środowisko sędziowskie, że osoby, które rzeczywiście aspirują do tej Krajowej Rady Sądownictwa, automatycznie niejako są wykluczane z samego środowiska sędziowskiego. Dla tych potencjalnych kandydatów jest to niewątpliwie takie uderzenie w twarz. I ja myślę, że rządzący mają to na względzie, ponieważ tak jak mówiłem, środowisko uległo szalonej polityzacji. W związku z tym te osoby praktycznie przestają funkcjonować w obiegu sędziowskim jako osoby zaufania publicznego. I stąd myślę, że jeden z ważnych elementów, który przesądził o tym, że te osoby nie są ujawniane, mówię, jestem za ujawnianiem, natomiast praktyka pokazuje, że tak ostry sprzeciw jednoznaczny. Jesteśmy za albo przeciw. Rzeczywiście tamte osoby eliminuje z tego świadka, nazwijmy to, prawniczego.
Trwa ocena kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa. Ujawnione są kolejne kandydatury. Do tematu z pewnością będziemy powracać. To jest Regionalny Punkt Widzenia. Wracamy po krótkiej przerwie.
Polskim Radiu PIK. Regionalny punkt widzenia.
Trwa dyskusja o tym, gdzie swoją siedzibę mają mieć w regionie, ma mieć w regionie Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej. W listopadzie minister obrony zdecydował o ulokowaniu jednostki w Bydgoszczy. Wcześniej mówiło się o Toruniu. Toruńska posłanka Anna Sobecka napisała interpelację, w której nie kryje zaskoczenia zmianą decyzji. Domaga się wyjaśnienia sprawy. Opowiada się za tym, by jednostka była w Toruniu. List do ministra obrony napisali z kolei bydgoscy posłowie PiS-u. Argumentują, że w Bydgoszczy jest siedziba wojewody. Wojska mają ściśle z wojewodą współpracować, stąd wybór padł na Bydgoszczy. Panie doktorze, taki wielogłos jest zrozumiały, czy może zaszkodzić ugrupowaniu? Czy w logice tego naszego bydgosko-toruńskiego sporu należałoby takie kwestie ustalać w zaciszu partyjnych gremiów? Jak pan na to patrzy?
Z punktu widzenia logiki działania w mojej ocenie Wojsk Obrony Terytorialnej należałoby w zaciszu gremiów takie sprawy załatwiać, ponieważ komunikat powinien być jasny, że jest on merytoryczny, a nie polityczny. Czyli tam, gdzie jest z punktu widzenia logistycznego lepiej umieścić dowództwo, tam zostaje ono umieszczone. Natomiast narracja polityczna jest zupełnie inna. Zarówno posłowie z Bydgoszczy, jak i pani posłanka Sobecka z Torunia chcą zaistnieć w tej przestrzeni publicznej, mówiąc, że coś dajemy dla mieszkańców konkretnego okręgu wyborczego. Tutaj 5 w Toruniu, 4 w Bydgoszczy. I tutaj ten spór będzie dotyczył również tej sprawy, bo pamiętajmy, że te okręgi wyborcze determinują właśnie pewne decyzje, ponieważ mamy dwa okręgi i ten spór dotyczący Toruń, Bydgoszcz jest taki społeczny, przenika również do polityki, chociażby ze względu na taką rywalizację. Natomiast bez wątpienia inne decyzje dotyczące rozmieszczenia wojsk, rozmieszczenia dowództwa są decyzjami politycznymi. Tutaj nie ma w co wątpić. Lobby bydgoskie było silne zawsze w tym kierunku. Wcześniej kiedyś minister Sikorski, później niedawno mieliśmy wiceministra z bydgoskiego środowiska i na pewno wpływają na te decyzje. Ja wolałbym dyskutować o tym, gdzie jest faktycznie lepiej logistycznie dla tych wojsk z punktu widzenia obronności naszego kraju. Natomiast argument, czy wojewoda blisko to lepiej, to jest taki dosyć też miałki, ponieważ w dzisiejszej komunikacji do Bydgoszczy jadę 35 minut, telefonicznie, internetowo można połączyć się w sekundę, w ułamku sekundy, więc ja wolałbym rozmawiać o, wiedzieć coś o merytoryce
kwestia
tej sprawy.
Kwestia wojewody to tylko jeden z argumentów. Politycy z Bydgoszczy podkreślają, że tutaj jest 20 jednostek wojskowych, że tutaj siedzimy, mają jednostki NATO, i to wszystko skłania się w takiej
obrazie. To prawda. I wydaje się, że mimo że mówię ze studia w Toruniu, to logicznie ma swoje argumenty, że Bydgoszcz jest tym centrum wojskowym znacznie ważniejszy w dzisiejszych czasach niż Toruń. Dawniej to był Toruń, jeszcze kiedyś Grudziądz ważnym ośrodkiem. Dziś to jest Bydgoszcz. Z drugiej strony możemy się zapytać, czy nie dywersyfikować tych dowództw, czy część nie mogłoby się znajdować gdzie indziej, chociażby z punktu widzenia strategicznego, obronnego, że nie mamy w jednym miejscu skupiska wszystkich formacji, wszystkich dowódców, więc w razie paraliżu to wszystko dotyka wszystkich sił zbrojnych na terenie kujawsko-pomorskiego województwa, więc tak to by wyglądało, natomiast to jest przede wszystkim chyba spór polityczny, żeby zaistnieć, żeby wypowiedzieć się, żeby wyborcy pamiętali, że nasi posłowie działają na rzecz naszych małych wspólnot lokalnych.
Pewnie trudno oczekiwać od posłów, że nie będą walczyć na rzecz swoich okręgów, panie profesorze. Ale jak takie trudne sprawy generujące potencjalne napięcia powinny być załatwiane?
Tak jak wcześniej powiedział kolega, w zaciszu gabinetów, jest to moim zdaniem spór o pietruszkę, bo czy dowództwo będzie w Bydgoszczy, czy w Toruniu, to naprawdę nie ma istotnego znaczenia. Natomiast zgodzę się także
z tym... To taki bardziej spór prestiżowy, że faktycznie politycy z obu okręgów...
Tak, to znaczy on jest moim zdaniem o tyle destruktywny, ponieważ zbliżamy się wchodzimy w pasmo wyborów samorządowych, później parlamentarnych, jeszcze do Parlamentu Europejskiego, czyli to razem pokazuje, jak politycy uruchamiają właśnie destrukcyjne wyobrażenie relacji pomiędzy Toruniem a Bydgoszczą. I pretekst może być absurdalny. No bo co to znaczy dowództwo oddziałów terytorialnych w Bydgoszczy?
Posłanka Nasobetka w interpelacji mówiła, że liczono też na miejsca pracy w związku z...
A jakież tam miejsca pracy będą?
Nie ma danych.
Jeśli to będą firmy, które rzeczywiście przyjdą i zainwestują duże pieniądze, to i owszem. Natomiast w przypadku właśnie oddziałów terytorialnych, to takie troszeczkę jest bardziej prestiżowe, aniżeli rzeczywiste miejsca pracy i tak dalej, i tak dalej. Ja myślę i będę ten wątek kontynuował, że ten spór bardziej antagonizuje polityków niż same społeczności, bo tak jak powiedziałem wcześniej, czy to dowództwo będzie w Toruniu, czy w Bydgoszczy, to naprawdę przy obecnych możliwościach przesyłu informacji, przenoszenia się praktycznie w tym odcinku 30-40 kilometrów, to naprawdę nie ma znaczenia. Natomiast politycy chcą pokazać, jak dalece są związani z lokalnymi społecznościami, zarówno właśnie ci w Toruniu, jak i ci w Bydgoszczy, i stąd pokazują to tak zwane, ja nazwałbym to gorsze oblicze, że tak, ale na naszych warunkach.
Na razie minister decyzji nie zmienił. Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej ma być ulokowane w Bydgoszczy. Zmieńmy temat. Policjanci, którzy zatrzymali Władysława Frasyniuka, działali zgodnie z zarządzeniem prokuratury, działali zgodnie z prawem, z zachowaniem godności osobistej zatrzymanego, poinformowała w środę Komenda Główna Policji. Po tym, jak był opozycjonista, został wczesnym rankiem zatrzymany w domu i dowieziony do prokuratury. Sprawa ma związek z ubiegłorocznym incydentem podczas obchodów miesięcznicy smoleńskiej. Władysław Raseniuk jest podejrzany o naruszenie nietykalności policjantów. Wcześniej dwukrotnie nie stawił się w warszawskiej prokuraturze. Jak mówił, na znak protestu przeciwko państwu bezprawia, które niszczy obywateli. No i pytanie, jak oceniać to, co wydarzyło się w środę, bo opinia publiczna jest podzielona. Pojawiają się głosy, że Władysław Raseniuk sam sprowokował działania policji i chce być teraz męczennikiem. Z drugiej strony głosy o pokazowej akcji policji, głosy, że nie trzeba było po 6 rano wyprowadzać Władysława Raseniuka w kajdankach. Doktor Patryk Tomaszewski, jak pan ocenia to, co wydarzyło się w środę?
Znaczy, na pewno pan Raseniuk przeżywa drugą młodość, bo tutaj zatrzymywany był w czasach opozycji i teraz oczywiście te zatrzymania mają troszkę inny charakter i ta brutalność jednak jest inna, czy nawet jej brak. Na pewno znowu mamy do czynienia z pewną narracją i z pewną opowieścią. Wiemy, jakie są przepisy prawa. Wiemy, że nawet świadek może zostać doprowadzony, jeżeli nawet tłumacz, jeżeli uchyla się od stawiennictwa w organach ścigania i to może zostać doprowadzone. No i a tutaj, jeżeli ma być oskarżony, to również powinien się stawić. No nie ma takiego tłumaczenia, że w ramach oporu nie odbierałem wezwań. No to w takim razie, no również przestępca kryminalny może powiedzieć, że w ramach oporu, bo generalnie on by chciał mieć, nie wiem, lżejsze prawo, mniejsze wyroki za przestępstwa kryminalne, też nie odbiera i to jest jego protest obywatelski. No już nie możemy robić jakichś takich sytuacji, że negujemy działanie i funkcjonowanie państwa nawet w obszarach tych, które wydawały się, że nie ma do nich żadnych zarzutów. No po prostu są takie procedury. Natomiast z punktu widzenia znowu marketingowego to jest raczej dobre dla pana Raseniuka, bo jest omawiany chociażby przez nas w radio. Tak to by nikt tego nie zauważył, jego protestu, jego udziału w miesięcznicy, a dzięki temu wraca temat. Więc na pewno lepiej by było, gdyby sam się stawił, nie było by tematu, zostałby on już przez słuchaczy, przez widzów zapomniany, a tak mamy nawrót. Moim zdaniem żadnych tu represji nie było. Jest to zwykłe funkcjonowanie państwa. Osoby, które nie stawiają się, są doprowadzane czy po 6 rano, a jeżeli to by była 13, to o 13 to już wtedy można, czy to jeszcze po lunchu. No to jest taka dyskusja dla mnie dziwaczna, w jakich godzinach ma być ktoś zatrzymany. On o tym doskonale wiedział, jaka będzie konsekwencja, miał już tego świadomość, no i to wykorzystał moim zdaniem i zresztą bardzo tutaj skutecznie i udało się osiągnąć zamierzony cel, czyli nagłośnienie sprawy i zbudowanie z siebie męczennika.
Opozycja podkreślała, że siły były nieadekwatne do ewentualnej przewiny Władysława Raseniuka, panie profesorze. Wykorzystano nadmierne siły po 6 rano, wyprowadzenie w kajdankach. Pewnie takie są procedury. Procedury na to pozwalają, ale można byłoby pewnie inaczej.
Ja trawestując stwierdzenie kolegi, że pan Raseniuk przeżywa drugą młodość, nie wiem dokładnie, czy ma drugą żonę, aby rzeczywiście przeżywać drugą młodość. Natomiast co do sposobu, myślę, że sam pan Raseniuk napisał scenariusz, w który została wpuszczona i prokuratura, i policja, ponieważ rzeczywiście on liczył na to, że to będzie tak spektakularne, łącznie z kajdankami założonymi z tyłu, czyli nie z przodu, a z tyłu, jest to takie troszeczkę bardziej niewygodne. Czyli można powiedzieć, że pan Raseniuk marketingowo wygrał, ponieważ usłyszał o nim i świat, że oto jest tym walecznym, który rzeczywiście stoi po stronie, nazwijmy to, prawdy. Prokuratura z drugiej strony, czy policja, aby rzeczywiście skrócić te niedogodności, zdaje się, rozmawiała z panem Raseniukiem przez 10 minut i to na poziomie Oleśnicy. Czyli był to ukłon, ale jednocześnie podkreślenie, że my to zrobimy 6:05 rano, czyli pokażemy to swoje bardziej srogie oblicze. Czyli jedni i drudzy zagrali w pewnym teatrze, który moim zdaniem był niepotrzebny, natomiast dla celów medialnych bardzo dobrze się sprzedawało na portalach i w poszczególnych serwisach informacyjnych.
Zmieńmy temat. Nowoczesna pracuje nad projektem o związkach partnerskich. Zakłada on wprowadzenie związków partnerskich dla par jedno- i różnopłciowych oraz nadanie prawa partnerom do adopcji dziecka jednego z nich. Projekt jest w konsultacjach społecznych, potem trafi do Sejmu. Panie doktorze, powrót do tematu związków partnerskich może pomóc Nowoczesnej w zwiększeniu poparcia? Ta ustawa w ogóle ma szansę na przyjęcie?
W dzisiejszym układzie politycznym na pewno nie ma szans na przyjęcie. Jest zbyt kontrowersyjna, chociażby sprawy adopcji. Natomiast widać, że Nowoczesna szuka swojego miejsca i przesuwa się na lewo. Znaczy, to był generalnie taki konglomerat społeczników, polityków, działaczy niedookreślonych, których w jakimś tam stopniu określilibyśmy, że są jednak lewicowi. Na pewno pan Petru chciał jednak, żeby ta partia szła w kierunku takim gospodarczym, liberalizmu gospodarczego, czyli dyskurs taki dla małych, średnich przedsiębiorstw, klasy średniej, czyli taka partia neoliberalna, Nowoczesna, natomiast to się nie udało, i teraz politycy tego ugrupowania szukają swojego miejsca, podejmują temat kontrowersyjny, znowu będzie poruszany przez media bardzo mocno, dużo będzie dyskusji, ale z tego ostatecznie moim zdaniem nic nie wyjdzie, również te związki partnerskie na tym nie zyskają, bo tu chodzi przede wszystkim o takie sprawy jak dostęp do informacji lekarskiej, dziedziczenie. To są sprawy ważne dla, nie tylko dla właśnie, przede wszystkim nie dla jednopłciowych partnerstw, tylko dla osób, które nie są w związkach cywilnoprawnych i myślę, że ten temat nie zostanie w żaden sposób zamknięty ani rozwiązany, ale będziemy mieli długi dyskurs polityczny na ten temat z wystąpieniami i wzajemnymi oskarżeniami i pewnie wmontowany zostanie też Kościół w tą dyskusję. Czy będą procenty z tego dla Nowoczesnej? Nie sądzę. Polacy, to są tematy marginalne. Większość obywateli tym się nie zajmuje. Interesuje ich to, czy mają miejsca pracy, czy jest bezpiecznie, czy jakie są ceny leków, czy smogu nie ma w danym mieście, już bardziej interesuje niż sprawy związane, które będą poruszane w tej ustawie.
Panie profesorze, będą procenty z tego dla Nowoczesnej?
Ja myślę, że nie. Z prostych względów polskie społeczeństwo jest stosunkowo konserwatywnym. Natomiast tam wchodzi jeszcze, na co zwrócono już wcześniej uwagę, problem adopcji dzieci. I tutaj wchodzimy w ten tak zwany obszar aksjologii światopoglądu.
Ale mówimy tu dla wyjaśnienia o adopcji dzieci, które już któryś z partnerów miał.
Tak, przy czym to narusza, czyli otwiera puszkę Pandory. Świat ostatnio bardzo lubi otwierać puszkę Pandory, wobec której czasami czuje się bezradny, tak jak chociażby teraz per analogiam do polityki migracyjnej. Sam Zachód staje się bardziej realistyczny wobec tego rodzaju właśnie eksperymentowania z Nowoczesnością. Myślę tutaj o pewnym wyraźnym podziale pomiędzy starą generacją, chociażby patrzę na Niemcy, SPD i nowymi, pomiędzy starą a nową generacją przedstawicieli CSU. Dlaczego o tym wspomniałem? Ponieważ my zaczynamy podkręcać tematy, które stają się drugoplanowe także na Zachodzie. Natomiast co do samej Nowoczesnej. Ona, bidulka, miała być tą, która wyprzedzi Platformę Obywatelską. Tak się nie stało. W jaki sposób ulega zmarginalizowaniu i szuka sobie tematów, powiem szczerze, na warunki dzisiejsze, ekscentrycznych. Ekscentrycznych, marginalnych, ponieważ dotyczy to bardzo wąskiej części społeczeństwa i na pewno z tymi postulatami nie zdobędzie raczej szerszego uznania, zważywszy na fakt, że tak na dobrą sprawę te tematy są gdzieś tam w planie trzecim, czwartym, patrząc na oczywiście statystyczną ilość zainteresowanych tą problematyką. Natomiast, tak jak słusznie powiedział kolega, są pierwszoplanowe sprawy dotyczące właśnie tych rzeczy, które tu i teraz nurtują społeczeństwo w sensie wielkości zarobków, w sensie bezrobocia, w sensie opieki społecznej. I w zasadzie tutaj Nowoczesna nie ma jakiegoś narzędzia, aby rzeczywiście skłonić część wyborców do tego, żeby na nią głosowała.
I jeszcze jeden temat. Przywołany już przez pana profesora, szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker ocenił ostatnio, że jest bardzo duża szansa, iż stanowisko Polski dotyczące praworządności zmieni się w stronę oczekiwaną przez Komisję Europejską. Natomiast stanowisko Komisji przesunie się w kierunku pozycji Polski. No i jak rozumieć te słowa? Coś jest na rzeczy, czy to tylko dyplomacja i gra na czas, panie doktorze?
No, czyli stanowiska się spotkają gdzieś, w jakimś, będzie jakiś środek tego dyskursu.
Ale ze strony Polski nie było do tej pory mowy o żadnych ustępstwach. No,
Polska
była mowa o dialogu.
Zmieniła troszkę narrację, czyli tutaj właśnie mamy więcej mowy o dialogu, więcej chcemy rozmawiać z kolegami z Unii Europejskiej. Dlaczego i co się dzieje? No przede wszystkim chyba to z jednej strony politycy z Unii Europejskiej widzą, że usztywnienie tego kierunku w stosunku do Polski jest bardzo trudne, ponieważ są też inni gracze, może niewielcy, ja już to, bo nie ma co tutaj, żeby urastały Węgry do roli wielkiego obrońcy sprawy Polski na arenie międzynarodowej. Natomiast generalnie no, trudno wprowadzić prawo, które może działać też na niekorzyść innych beneficjentów w ramach państw Unii Europejskiej. No i to zdaje się, że politycy już zauważyli. Z drugiej strony mamy inną narrację w Polsce, czyli mamy zmianę rządu i zarówno premier Morawiecki, jak i minister Czaputowicz prowadzą trochę inną politykę, znaczy inną przynajmniej jeżeli chodzi o symboliczną w sferze
no bo żadne decyzje za tym nie idą, więc jak rozumiem, to oczekiwanie Komisji Europejskiej, że stanowisko Polski dotyczące praworządności zmieni się w stronę oczekiwaną przez Komisję Europejską.
Znaczy, tutaj pamiętajmy, że też Komisja Europejska o tych zmianach nie wszystko wiedziała, czy też wiedziała tyle, ile chciała opozycja. Tutaj nie deprecjonuję roli opozycji, ale pamiętajmy, że na przykład dyskusja o sądownictwie w taką stronę zbliżoną do Polski jest prowadzona teraz we Francji, prawda? Że tutaj mówi się o bardzo podobnych rozwiązaniach, no i jakby tutaj opinia europejska zupełnie tego tematu nie porusza. Natomiast ciekawe jest wypowiedź byłego ministra spraw zagranicznych, pana Waszczykowskiego, który powiedział, że są inne instrukcje. No i za tymi instrukcjami on właśnie wyjaśnił, że kryje się przede wszystkim nie zmiana polityki, czy też ustępstwa. Zresztą Ministerstwo Spraw Zagranicznych jest w pewnym sensie tylko taką tubą do dyskusji z partnerami zewnętrznymi o tym, co dzieje się w Polsce. Ale powiedział, że właśnie ocieplenie w sferze takiej werbalnej, wizerunkowej. No, jest taka teoria w polityce międzynarodowej, liberalna, czym więcej się spotykamy, czym więcej dyskutujemy, tym więcej się rozumiemy. No i nasze wtedy patrzenie na naszych partnerów zmienia się. No i chyba tutaj o to głównie chodzi, że partnerzy zrozumieją siebie bardziej, a nie zabarykadują na swoich pozycjach.
Panie profesorze, jak pan rozumie słowa szefa Komisji Europejskiej, to się wszystko rozejdzie po kościach? To jest zapowiedź tego?
Ja myślę, że tak. Ja także sugerowałbym rozpatrywanie problemów pomiędzy Polską a Unią w pakiecie. Na to nakładają się ostatnio podnoszone roszczenia także reprywatyzacyjne, także dotyczące reparacji. Wszystko to wyraźnie wyostrzyło stanowiska, czyli Unia kontra Polska, czy Niemcy kontra Polska. I ja myślę, że Niemcy ostatnimi czasy dają do zrozumienia, że Polskę nie można traktować tak obcesowo, a to między innymi Sigmar o tym mówił, minister spraw zagranicznych, dał sygnał w kierunku tego, aby te stanowiska zaczęły się jak gdyby zbliżać do siebie. Myślę, że wymiana ekip w kontekście ministra spraw zagranicznych i w ogóle samego premiera jest dobrą okazją, żeby rzeczywiście dyskusja toczyła się w nowych torach, czyli bez takiego wzajemnego obrażania się. Mamy świadomość, że jeśli jedna ze stron przegra sromotnie, a w tym kontekście szczególnie wskazuje na Komisję Europejską, to ona straci resztki swojego wizerunku wobec innych państw narodowych i musi mieć tego świadomość, że może jej się rzeczywiście nie powieść ta gra ze stroną Polski. Stąd też takie zdystansowanie się i poszukiwanie kompromisu moim zdaniem jest zarówno dobre dla Polski, ponieważ wychodzi z twarzą, jak i samej Komisji Europejskiej, aniżeli stawianie sprawy na ostrzu noża, gdzie dojdzie do takiej zero-jedynkowej struktury, gdzie jedni będą mieli poczucie totalnej wygranej, a drudzy totalnej przegranej.
Profesor Janusz Galinowski, politolog z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy i dr Patryk Tomaszewski, politolog z UMK w Toruniu, byli państwa i moimi gośćmi. Bardzo panom dziękuję.
Dziękuję.
To był Regionalny Punkt Widzenia. Do usłyszenia, mówi Michał Słowacian.
Regionalny Punkt Widzenia. Gospodarka, kultura, tradycja, obyczaje oraz dylematy współczesnego człowieka. Tematy i wydarzenia warte podkreślenia.
Regionalny punkt widzenia. Następny w poniedziałek o 9:15.